przyszłość Kościoła i Ojczyzny idzie przez rodzinę. Siostry i bracia, taką tezę głosił wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. A za nim tę myśl powtarzał święty Jan Paweł II. Zawarł ją zresztą w swojej adhortacji o rodzinie pod tytułem Familiaris Consortio. Przyszłość Kościoła i przyszłość Ojczyzny idzie przez rodzinę. Podkreślamy to szczególnie dzisiaj, w 15 dzień papieski, który przeżywamy pod hasłem Jan Paweł II, patron rodziny. Rzeczywiście Jan Paweł II jest patronem rodziny, papieżem rodziny. On sam kiedyś powiedział tak, że chciałby, aby go zapamiętano jako papieża rodziny. Co do tego nie ma wątpliwości, że dla rodziny Jan Paweł II ma ogromne zasługi. Przypomnijmy tylko najważniejsze elementy jego nauczania. Wydał wspomnianą adhortację Familiaris Consortio o zadaniach rodziny we współczesnym świecie. W 1994 roku ustanowił Rok Rodziny i z tej okazji wydał specjalny list apostolski Gratissima Sane na temat rodziny, o jej wkładzie w budowanie ładu społecznego, w budowanie cywilizacji miłości. Przez kilka lat wygłosił kilkadziesiąt kateches poświęconych małżeństwu i rodzinie pod wspólnym tytułem Mężczyzną niewiastą stworzył. W tych katechesach papież dał wykład unikalny w skali, można rzec, historii Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, podkreślając świętość związku małżeńskiego, podkreślając znaczenie aktu małżeńskiego, miłości małżeńskiej, świętości ludzkiego ciała i tak dalej. To nauczanie papieskie na temat rodziny jest prawdziwą rewolucją, prawdziwym przełomem w patrzeniu i w myśleniu katolickim o rodzinie. Między innymi we wspomnianej adhortacji Familiaris Consortio w punkcie 22 papież podkreśla, że rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Bo to w rodzinie przecież nie tylko rodzi się człowiek jako istota fizyczna, ale staje się człowiekiem, uczłowiecza się, ucząc się miłości, ucząc się właściwego systemu wartości, kochania, służenia, wrażliwości, szacunku dla siebie, szacunku dla innych, szacunku dla przyrody, dla ciszy, dla piękna. To w rodzinie właśnie człowiek uczy się być człowiekiem. W tym sensie rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Ale przecież papież też podkreślał, że to rodzina jest pierwszym seminarium duchownym i rodzina jest pierwszym nowicjatem. To w rodzinach przecież rodzą się powołania, które potem pielęgnowane, umacniane w seminariach duchownych dorastają do kapłaństwa. Jeżeli czasem słyszymy jakieś nagłaśniane przez media historie dotyczące kapłanów czy osób duchownych, w ogóle sióstr, to nie zapominajmy, że to wszystko ma swój początek w rodzinie. To tam się zaczyna dobro i tam niestety też często zaczyna się zło. A więc przyszłość Kościoła i Ojczyzny idzie przez rodzinę, przez konkretną rodzinę, twoją i moją i naszą, każdą inną. Mówimy o tym w kontekście odbywającego się w tych dniach w Rzymie synodu biskupów poświęconego rodzinie. Wokół synodu jest dużo komentarzy, dużo oczekiwań, ale też i nacisków i różnego rodzaju skandali. Jakby się całe zło zmobilizowało do tego, aby zdezawuować wartość i świętość rodziny. Ale to, co jest pocieszające i to, co podnosi na duchu, to to, że ojcowie synodalni, zgromadzeni z całego świata, biskupi, którzy przybyli, jak również wiele małżeństw, wiele osób świeckich, którzy współtworzą ten synod, oni wszyscy czerpią z nauczania świętego Jana Pawła II o rodzinie. Bo Jan Paweł II jest papieżem rodziny, jest ekspertem w sprawach rodziny. Tak jak powiedziałem, Jan Paweł II patrzy na rodzinę przez pryzmat jej znaczenia dla Kościoła, dla cywilizacji. Nie inaczej rolę rodziny w życiu społecznym, w życiu narodowym widziała nasza patronka, błogosławiona matka Marcelina Darowska. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Bożej mądrości, która jest skarbem większym niż złoto i srebro. Taką Bożą mądrością była obdarowana poprzez mistyczne doświadczenie błogosławiona matka Marcelina Darowska. Dzięki łasce życia mistycznego, czyli tego szczególnego zjednoczenia z Bogiem, bo to jest istota mistyki. Matka Marcelina całe swoje życie, całe swoje powołanie zakonne poświęciła rodzinie. I zanim o tym powiem, chcę zatrzymać się na chwilę przy tym słowie mistyka. To bardzo modne dziś słowo. Mistyką nazywa się różne rzeczy. Mówi się o mistyce gór, ale i o mistyce seksu, mistyce muzyki heavy metalowej. Nadużywa się te słowa na różne sposoby. Jest to swoistego rodzaju bełkot. Kiedy my słyszymy mistyka, to nam się to kojarzy z nadzwyczajnymi zjawiskami. Gdyby kogoś zapytać, co wiesz na temat mistyki, to pewnie najpierw by nam się skojarzył ojciec Pio. Właśnie dlatego, że miał stygmaty, właśnie dlatego, że miał różne nadzwyczajne dary. Ale kochani, nie na tym polega mistyka. To są zjawiska, tak zwane paramistyczne, zjawiska nadzwyczajne, które mogą towarzyszyć życiu duchowemu na tych wyższych piętrach, jakim jest właśnie doświadczenie mistyczne. Mogą, ale nie muszą. A poza tym nie do końca też wiadomo, nie w każdym przypadku są to zjawiska pochodzące od Boga. Okazuje się, jak mówią egzorcyści, że te różne zjawiska nadzwyczajne częściej występują u osób zniewolonych, opętanych, poddawanych egzorcyzmom niż u świętych. A więc ostrożnie, nie nazywajmy mistyką tego, co jest dalekie od mistyki. Mistyka, jaki przykład daje nam w swoich pismach, w swoich listach, w swoich traktatach błogosławiona matka Marcelina, to przede wszystkim doświadczenie obecności Boga w sobie. Mistyk przeżywa obecność Chrystusa już nie na zasadzie wiary, ale doświadczenia. Tak jak my tutaj doświadczamy siebie nawzajem, widząc, słysząc, możemy się dotknąć. To nie jest tylko kwestia, że ja wierzę, że wy tu jesteście. Mam przekonanie. Ja wiem, doświadczam waszej obecności. Tak samo mistyk doświadcza obecności Chrystusa. Matka Marcelina, ilekroć uczestniczyła we mszy świętej, jak sama wspomina, realnie doświadczała obecności Chrystusa. Zdarzało się, że miała wręcz widzenie Jezusa zamiast kapłana. Podobne zresztą opisy znajdujemy u świętej siostry Faustyny czy u wielu innych mistyków. To jest mistyka. Doświadczenie, realne przekonanie się, że Bóg jest. To nie jest tylko wiara, ale doświadczenie. I właśnie matka Marcelina, czerpiąc z tej Bożej mądrości, doświadczając tej Bożej mądrości na sobie, potrafiła całe swoje życie poświęcić temu, co jest wartością fundamentalną dla ludzkości, rodzinie. A sama wychowana była w rodzinie Kotowiczów, w rodzinie o tradycjach patriotycznych, jako dziecko wykazywała bardzo szlachetne postawy patriotyczne, choć może trochę naiwne, trochę śmieszne. Taki jeden epizod, kiedy jako zaledwie bodajże 12-letnia dziewczynka znalazła się w takiej kosmopolitycznej szkole dla dziewcząt w Odessie, a przecież obowiązywał tam również język rosyjski, zachód rosyjski, rzecz jasna. To był kraj rosyjski, rzecz jasna, i w Polsce zachód. Marcelina dumna Polka, nie chciała pisać alfabetem rosyjskim. Wprawdzie słowa rosyjskie, ale pisała alfabetem łacińskim. W innym przypadku skończyło się to wyrzuceniem jej ze szkoły. Nauczyciele nie tylko, że ją nie wyrzucili, ale ją szanowali za jej odwagę, za jej honor. Ona wiedziała, że jeśli człowiek się szanuje, będzie szanowany. Na tym polega prawdziwa duma, prawdziwy honor. Szanować najpierw siebie. Będą nas wtedy szanowali. Jeżeli sami się nie szanujemy, nie oczekujmy, że będą nas szanować. To jest już pierwsza lekcja, jaką daje nam nasza patronka błogosławiona Marcelina. Jeszcze inny epizod z jej życia, nieco wcześniejszy. Jako małe dziecko dowiedziała się, że jeżeli w noc sylwestrową człowiek ma gorące pragnienie i to pragnienie wyrazi i pomodli się, to ono się spełni. Jako kilkuletnia dziewczynka sama nauczyła się pisać poprzez kalkowanie listów swojej starszej siostry. I pewnego razu w nocy sylwestrową, gdy goście bawili się obok w pokoju, ona usiadła i na skrawku papieru napisała takie zdanie: abym była pożyteczna krajowi. I pomodliła się modlitwą świętego Bernarda: pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Po tym, jak wspomina ten skrawek papieru z tą dziecięcą prośbą, nosiła przy sobie przez wiele lat, aż całkowicie on zniszczał, i do końca życia modliła się tą modlitwą, abym była pożyteczna krajowi. To był jej patriotyzm, miłość do ojczyzny. A Pan Bóg tej dziecięcej prośby wysłuchał. Oto bowiem po bolesnych doświadczeniach życia małżeńskiego została zakonnicą i założyła zgromadzenie. Zanim to się jednak stało, nie zamierzała wprawdzie wyjść za mąż, bo przeczuwała inne powołania, ale na usilną prośbę, prawie że pod naciskiem własnego ojca, zgodziła się wyjść za mąż. Ale nie za tych pięknych kawalerów, którzy odwiedzali jej dom rodzinny, ale wybrała jednego tylko, który zasłużył się w walce o wolność ojczyzny. Karola Darowskiego. To było jej poczucie patriotyzmu, poczucie jej dumy. Zaraz po ślubie pojechali Darowscy na Jasną Górę. Tam swoje ślubne obrączki złożyli jako wotum i z Jasnej Góry przywieźli nieduży obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ten obraz matce Marcelinie towarzyszył przez całe życie i przed tym obrazem w jej celi odprawiano ostatnie msze święte za jej życia. Umarła w obecności tego obrazu, który jako małżonka z mężem przywiozła z Jasnej Góry. Szczęśliwe małżeństwo trwało zaledwie około 2,5 roku. Urodziło się z niego dwoje dzieci. I kiedy już wydawało się, że to młode małżeństwo stanie na własnych nogach, mając własny majątek, własną rodzinę, nagle nieoczekiwanie przyszła śmierć męża, który w nieprzytomności umierał i w jakimś paraliżu mózgu, trudno powiedzieć, co to była za choroba, wołał ją, nie będąc świadom, że ona jest przy nim, że trzyma go, jego głowę na rękach. Jakiś wielki ból musiał być tej młodej kobiety, która była bezsilna wobec majestatu śmierci. Kilka miesięcy później również na jej kolanach, na jej rękach umiera najstarszy syn Józio. Zmęczona życiem, maltretowana psychicznie, udała się najpierw do Szczawnicy na podreperowanie zdrowia, potem do Heidelbergu, a stamtąd do starszej swojej siostry, do Paryża. I tam, pod wpływem jednego z pierwszych zmartwychwstańców, ojca Aleksandra Jołowickiego, odkryła całe bogactwo życia duchowego. Jako jego penitentka coraz bardziej odkrywała fascynację Bogiem. Została skierowana przez niego do Rzymu, do ojca Kajziewicza i matki Józefy Karskiej, którzy zakładali zgromadzenie z tą myślą, aby to było zgromadzenie zajmujące się pracą wśród emigrantów w Rzymie, w Paryżu czy w innych wielkich miastach ówczesnej XIX-wiecznej Europy. Taki był pierwotny zamysł, ale Marcelina pewnego razu, wracając z Rzymu do swojej córki pozostawionej pod opieką rodziców, jechała przez Nicę, przez Francję. Pod wpływem Bożego Światła zrozumiała, że jej życiowym zadaniem jest nie tworzenie zgromadzenia dla emigracji, ale jej życiowym zadaniem jest powstrzymanie tej emigracji. Jest praca tu, w kraju, nad wychowaniem kobiety do roli matki, żony, obywatelki, aby odbudowywać kraj tu na miejscu, aby zachować całe to dziedzictwo narodu tutaj. I tak się rzeczywiście stało. Zgromadzenie, które ona współtworzyła, Zgromadzenie Sióstr Niepokalanych, ma w swoim charyzmacie wychowywanie dziewcząt do odpowiedzialnej roli matki, żony, tego serca rodziny, aby też rodzina, polska rodzina o polskich tradycjach, polskich korzeniach mogła przyczynić się do odrodzenia całego narodu. Można powiedzieć, że matka Marcelina wprawdzie wyrosła w klimacie romantycznym, ale tak naprawdę była pozytywistą. Podjęła rzetelną pracę u podstaw, wychowując młodzież, dzieci, przede wszystkim dziewczęta, do odpowiedzialnych ról. Znamienna jest ta dzisiejsza nasza uroczystość odpustowa, którą przeżywamy w ramach 15 Dnia Papieskiego. Przypominamy sobie bowiem postać świętego Jana Pawła II, papieża rodziny, a jednocześnie czcimy naszą patronkę, błogosławioną Marcelinę, która całe swoje życie, całą swoją misję zakonotwórczą związała z rodziną, sama mając doświadczenie życia małżeńskiego i rodzinnego. Nie była więc tylko teoretykiem, ale ona wiedziała, co to znaczy rodzina. Ona dobrze wiedziała, co znaczy cierpienie i trud życia małżeńskiego i życia rodzinnego. Docenił to papież rodziny, święty Jan Paweł II, który właśnie w dniu jej beatyfikacji, 6 października 96 roku, w kazaniu, w homilii, powiedział takie słowa: całe życie błogosławionej Marceliny było nieustannym trwaniem w Bogu przez modlitwę i wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa. Szerzyć Królestwo Boże w duszach ludzkich i wprowadzać je w świat, oto program jej apostolskiej działalności, zrodzony w ciszy rozmodlonego serca. Szczególną rolę w życiu społeczeństwa przypisywała chrześcijańskiej kobiecie jako żonie, matce i obywatelce kraju. Z wielką gorliwością troszczyła się o rozwój Królestwa Bożego w rodzinie, ponieważ tylko rodzina zdrowa i święta, rodzina, która stoi na Bogu, jak mówiła, może być fundamentem nowego społeczeństwa. Kochani, więc wpatrujemy się w naszą patronkę, bo po to są nam dani święci. To właśnie wyraża sens prawdy, którą za chwilę wyrazimy w wyznaniu wiary, prawdy o świętych obcowaniu. Mówimy: wierzę w świętych obcowanie. to staropolskie słowo obcowanie świętych, jak wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego, oznacza wspólnotę, oznacza komunię, szczególną więź ze świętymi w trosce o to, co jest święte, w trosce o świętość. My więc dziś, podczas tej uroczystości odpustowej, doświadczamy tajemnicy świętych obcowania, tej szczególnej duchowej więzi z naszą patronką, Matką Marceliną. Do niej więc zwracamy się we wszystkich naszych potrzebach, jej orędownictwa wzywamy, ale też od niej uczymy się. Uczymy się przede wszystkim troski o rodzinę, o własną rodzinę. I myślę, że kto jak kto, ale ta wspólnota parafialna ma ten szczególny przywilej, którego nie należy marnować, nie należy lekceważyć, aby w sytuacjach trudnych, w sytuacjach różnych doświadczeń, jakie niesie życie, które dotykają naszą rodzinę, konkretną rodzinę, każdą rodzinę tej parafii, aby modlić się do niej, wzywać jej orędownictwa w sprawach rodziny. Święci naprawdę skutecznie nam pomagają, jeżeli tylko potrafimy z wiarą do nich się zwracać. I uczmy się od błogosławionej Marceliny tej prawdy, którą wyraził święty Jan Paweł II, że przyszłość Kościoła i Ojczyzny idzie przez rodzinę. Nie abstrakcyjną, ale tę konkretną, Twoją rodzinę. I to jest ta prawda, która wciąż jest aktualna. Po 100 latach to wszystko, czego uczyła Matka Marcelina odnośnie do rodziny, odnośnie do wychowania kobiety, wychowania dziewcząt, wciąż jest aktualne. Może nawet bardziej aktualne dzisiaj, współcześnie, w obliczu różnych zagrożeń, niż wtedy przed 100 lat. Cieszmy się więc orędownictwem naszej patronki. Bądźmy dumni z tego, że mamy tak wielką patronkę, wielkiego Polaka, wielką patriotkę, która, to jeszcze warto dodać, ofiarowała swoje życie za ojczyznę. Przy pieczętowaniu tej dziecięcej prośby, aby była pożyteczna krajowi, była jej śmierć. Mało kto wie, ale w roku 1909 w październiku na Jasnej Górze dokonano kradzieży. W tajemniczych okolicznościach okradziono jasnogórski obraz z koron, z wod. Do dziś, po tylu latach, nie ustalono sprawcy, skąd my to znamy. I kiedy o tym dowiedziała się błogosławiona Marcelina, poczuła się osobiście dotknięta. Przecież tam zawierzyła swoje życie, swoje małżeństwo, swoją przyszłość na Jasnej Górze. Postanowiła ofiarować swoje życie Bogu na wynagrodzenie za tę obrazę Matki Bożej, za cios zadany w serce narodu. Co gorsza, car natychmiast zadeklarował, że to on ufunduje nowe korony. Wiele wskazuje na to, że ta kradzież na Jasnej Górze była sprawą carskich agentów. Może chodziło właśnie o to, aby zadać cios Polakom, cios moralny. Na szczęście święty arcybiskup Józef Wilczewski natychmiast zatelegrafował do Rzymu, do jednego z kapłanów, prosząc, aby czym prędzej udał się do papieża i błagał papieża, aby to papież ufundował nowe korony dla jasnogórskiego obrazu. Istotnie święty papież Pius X natychmiast zadeklarował, że takie korony ufunduje. I tak się też stało. Kilka miesięcy później, na wiosnę 1910 roku, dokonano ponownej koronacji obrazu jasnogórskiego. Ale jakby tego było mało, w lipcu tegoż roku w klasztorze jasnogórskim dokonano zbrodni. Zamordowano człowieka na terenie klasztoru. Też wiele wskazuje na to, że zrobili to agenci rosyjscy. I kiedy ta wiadomość dotarła do Jazłowca, na Ukrainę, arcybiskup Teodorowicz, zaprzyjaźniony z matką Marceliną, w rozmowie z siostrami powiedział: matka tego nie przeżyje. Ten ból, jaki ta historia sprawi, ona tego nie przeżyje. Istotnie ofiarowała ponownie swoje życie jako wynagrodzenie Bogu za zbrodnię jasnogórską. Niebawem przyszedł paraliż, wielkie cierpienia, w jakich dopełniła swego życia i zmarła, jak wiemy, 5 stycznia 1911 roku. Nie tylko praca nad wychowaniem kobiet do roli matek w rodzinach, ale całe swoje życie ofiarowała dla ojczyzny, bo jak mówiła do swoich wychowanek: staliśmy się Polakami nie przez przypadek, ale to jest wolą Bożą, że tu urodziliśmy się, że ta ziemia została nam dana jako droga do nieba, droga do zbawienia. To cenna lekcja dla nas, abyśmy w tych zawirowaniach współczesnego świata dbali o dwie podstawowe wartości: rodzinę i ojczyznę. Abyśmy, wpatrując się w przykład błogosławionej matki Marceliny, umieli tak jak ona poświęcać się dla ojczyzny. Abyśmy przede wszystkim umieli dokonywać mądrych, odpowiedzialnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów. Abyśmy kiedyś, jak Pan pozwoli, w niebie mogli z radością i dumą spotkać się z naszą patronką i spojrzeć jej w oczy.